A te wybory coraz bliżej. Po rozmowie z rzecznikiem sztabu wyborczego Adamem Bielanem w studiu Marcin Palade, ekspert i obserwator kampanii wyborczej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I na co ekspert, obserwator zwrócił uwagę, co się ważnego wydarzyło w ostatnich dniach?
Tylko i wyłącznie koronawirus, to pokazują sondaże, ten wczoraj dostępny Ibrisu dla Onetu, gdzie zapytano respondentów, Polaków, co było najważniejszym wydarzeniem ostatnich dwóch tygodni, i w odpowiedziach spontanicznych, czyli niewspomaganych przez ankieterów, aż 49% powiedziało koronawirus.
Czyli możemy postawić taką tezę, że koronawirus może zdecydować o tym, kto zostanie w Polsce prezydentem?
Na pewno to, co się dzieje wokół koronawirusa, epidemii na świecie, już wiemy, że jest pierwszy przypadek w Polsce, będzie miał o wiele większy wpływ niż to politycy jeszcze myśleli tydzień temu, bo jeśli jeszcze wrócę do tego sondażu, na pozycji trzeciej bądź czwartej w tych wskazaniach jest konwencja Andrzeja Dudy, gdzie jest 4%, konwencja Kidawy-Błońskiej, gdzie jest 2,5%, jeżeli dobrze pamiętam, i niecały procent konwencji Kosiniaka-Kamysza, to oznacza, że to wszystko, co planowali politycy w ostatnich dniach, dwóch tygodniach, czyli przy pomocy konwencji zacząć kampanię wyborczą, wszystko można powiedzieć, że jednym strzałem zmiótł koronawirus.
Czyli właściwie w rękach rządu i sprawności aparatu państwowego leży los kampanii wyborczej.
W dużej mierze w najbliższych dniach i tygodniach, kiedy ta kampania będzie nabierała jeszcze większych rumieńców, to właśnie służby odpowiedzialne za to, co się będzie działo wokół koronawirusa, będą w dużej mierze miały wpływ na to, jakie będą słupki urzędującego prezydenta obiegającego się o reelekcję i pozostałych kandydatów w wyborach.
Czyli to te deklaracje polityczne o tym, że nie można koronawirusa mieszać do kampanii wyborczej, są oczywiście takim pustym zapewnieniem, bo opozycji będzie zależało na tym, żeby udowodnić, że rząd jest niesprawny i dobra zmiana sobie nie radzi z koronawirusem, a z kolei z drugiej strony będą rozmaite fakty i zdarzenia, które będą po przeciwnej stronie.
No przedsmak tego już mieliśmy w ostatnich dniach. Przypomnę choćby głośny wpis, który się odbił szerokim echem kandydatki Koalicji Obywatelskiej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która zarzuciła, że informacje odnośnie koronawirusa są ukrywane i że być może są przypadki, które no, że jak powiem, już wiadomo, że jest zarażenie, a mimo wszystko strona rządowa te rzeczy ukrywa.
Co było nieprawdą, dzisiaj po godzinie 8 minister Szumowski powiedział, że w nocy przyszła informacja o tym pierwszym przypadku koronawirusa. To już państwo wiedzą, bo takie informacje bardzo szybko się rozprzestrzeniają i tak naprawdę dotarcie takiej informacji do najdalszych zakątków Polski zajmuje tylko chwilę.
Tylko chwilę, bo żyjemy przecież w świecie, gdzie główna wiedza czerpana jest nie tak jak jeszcze 20 czy 50, a z całą pewnością 100 lat temu przy pomocy prasy drukowanej, tylko szybki przekaz, jeśli chodzi o media elektroniczne, media społecznościowe, to jest dosłownie sekunda, kiedy niemal wszyscy wiedzą o tym, że już ten jeden przypadek jest w Zielonej Górze.
Czyli teza jest teraz taka, że te konwencje, z którymi mieliśmy do czynienia, tak naprawdę nie mają wielkiego znaczenia.
Nie mają żadnego znaczenia, to wszystko zostało wyzerowane koronawirusem, ale nie tylko konwencje. Proszę zwrócić uwagę, jak mocno opozycja napinała się w ostatnich kilkunastu dniach, jeśli chodzi o kwestię 2 miliardów dla TVP, przeznaczenia środków na onkologię, gest posłanki Lichockiej. Kto dzisiaj o tym pamięta, zwłaszcza kiedy mamy informacje już o pierwszym wykrytym przypadku w Polsce, mogą być kolejne i to będzie z całą pewnością przykuwało uwagę zdecydowanej większości Polaków.
A jednak ważna decyzja przed prezydentem, ustawa na temat dotycząca tych 2 miliardów złotych jest istotna, bo jednak jest obserwowana przez opinię publiczną.
Jest obserwowana przez opinię publiczną, na tę decyzję czeka nie tylko opozycja, ale także wiemy z badań, że sytuacja nie jest tak jednoznacznie oceniana, jeśli chodzi o przyznanie środków dla TVP w elektoracie samej partii rządzącej, czyli Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy. Nie wszyscy są zwolennikami tego, żeby TVP na Woronicza dostała kolejny zastrzyk w wysokości 2 miliardów złotych i w dużej mierze od tego, jak zachowa się prezydent, będzie zależało, czy podpisując, odcina sobie niejako możliwość oddziaływania na elektorat umiarkowany, potrzebny dla niego w pierwszej turze, po to, żeby zbliżyć się do tej magicznej granicy 50% plus jednego głosu, czy też w drugim wariancie, kiedy zawetuje, to stworzy sobie możliwości, żeby linkować się z tymi wyborcami umiarkowanymi, nie twardego PiSu, którzy być może pod wpływem choćby tej decyzji rozważą głosowanie na niego już w pierwszej turze głosowania, a z całą pewnością w drugiej.
Jest to trochę pułapka zestawiona na prezydenta Andrzeja Dudę.
Tak, jest z całą pewnością pułapka, no ale przecież można powiedzieć, że obóz rządzący wygrywający wybory 13 października wiedział, że w maju będą wybory prezydenckie. Wiedział też, że powinien, że tak powiem, wiedzieć, że wchodzenie na pole minowe, podejmowanie się trudnych tematów, tak jak choćby kontynuacja tak zwanej reformy wymiaru sprawiedliwości, czy kwestia przeznaczenia 2 miliardów złotych na TVP, nośne przecież tematy, ogniskujące uwagę Polaków, no, powinny być odsunięte zdecydowanie po wyborach prezydenckich. Tak się nie stało.
Brak wyobraźni?
Przekonanie, że TKM, czyli wygraliśmy po raz drugi. To jest zresztą dla każdej formacji, która wygrywa wybory drugi raz z rzędu, ten początek następnej kadencji jest bardzo trudny, bo wtedy jest to przekonanie, że jesteśmy wielcy, ponieważ jak wszyscy wiedzą, wygraliśmy po raz drugi, a dodatkowo możliwość kolejnej weryfikacji przez suwerena, jeśli chodzi o wybory parlamentarne, odkłada się o kolejne 4 lata.
My możemy oddawać się tylko spekulacją. Wczoraj o 21.30 było spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z prezydentem Andrzejem Dudą. Trwało tylko 20 minut, to znaczy, że to nie była kawa, herbata i luźna
rozmowa. Szybka kawa, szybka herbata, jeśli tak.
Była to, że to była luźna rozmowa, tylko czegoś istotnego musiała dotyczyć. Myśli pan, że czego dotyczyła?
Myślę, że dotyczyła przede wszystkim tego, jak zachowa się prezydent, jeśli chodzi o weto w sprawie 2 miliardów dla Telewizji Polskiej.
Pan przewiduje, że jak się zachowa?
Znaczy, ja mogę tylko powiedzieć, że z racjonalnego punktu widzenia, mając na uwadze to, że w tej chwili notowania Andrzeja Dudy w dużej mierze sprowadzają się do tego, czym dysponuje Prawo i Sprawiedliwość w sondażach partyjnych. Andrzej Duda powinien pójść w kierunku elektoratu umiarkowanego już teraz, czyli zejść z tej nuty radykalnej, którą obserwowaliśmy w jego wypowiedziach, w jego działaniu w styczniu i w lutym, po to, żeby zapewnić sobie reelekcję. Jeśli nie w pierwszej turze, to z całą pewnością w drugiej.
Będzie miał, gdyby zawetował ustawę, to też będzie miał przeciwników po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy telewizja publiczna powie, nie mamy pieniędzy, w związku z powyższym nie możemy opowiadać o kampanii wyborczej.
No, spodziewam się w przypadku weta różnych kroków podejmowanych przez czynniki decyzyjne na Woronicza, tak to określę, ale nie sądzę, żeby prezes telewizji Jacek Kurski zdecydował się na wojnę totalną z Andrzejem Dudą, bo to oznaczałoby wojnę totalną ze swoim zapleczem politycznym, a w konsekwencji możliwą przegraną przez Andrzeja Dudę, a dalej jeszcze możliwość rozpadu tej formacji przed terminowe wybory parlamentarne.
Czyli do tego to się po prostu nie opłaca.
No, z racjonalnego punktu widzenia się nie opłaca, ale przecież, panie redaktorze, politycy się dzielą na racjonalnych, nieracjonalnych, tych drugich jest więcej.
Sztab wyborczy prezydenta Andrzeja Dudy jest takim sztabem spójnym, sztabem zwycięskim, czy to wygląda inaczej?
To zdecydowanie jest inny sztab, inne działanie, inne postrzeganie rzeczywistości niż w 2015.
Na czym ta różnica
polega? Wtedy
w
naturalny sposób było tak, że trzeba było odsunąć od władzy, nie dać możliwości reelekcji urzędującemu prezydentowi, a w konsekwencji też doprowadzić do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. Teraz jest formacja, która wygrała wybory z rzędu 2 razy. Jest formacja, która ma urzędującego prezydenta i robi to z pozycji trochę, nazwałbym w cudzysłowie, tłustych kotów, czyli takich, którzy są w dużej mierze umiarkowania, utrzymania tego, co jest. To jest o tyle lepsza sytuacja dla opozycji, że ona jest po tej stronie bardziej ofensywnej, a w przypadku Prawa i Sprawiedliwości zaplecze Andrzeja Dudy generalnie to jest w dużej mierze defensywa.
Czy jakaś nowinka pojawiła się w jakimkolwiek ze sztabu w czasie tej kampanii wyborczej, czy wszystko po prostu jest takie, jakie było 5 lat temu?
Jeśli chodzi o technikę, tak, prowadzenia kampanii, myślę, że aż tak dużej różnicy w stosunku do 2015 roku nie ma, czyli ta rewolucja, która dokonała się gdzieś kilkanaście lat temu, polegająca na zdecydowanym zwiększeniu oddziaływania za pośrednictwem mediów elektronicznych, a przede wszystkim mediów społecznościowych, utrzymuje się i tym bardziej się będzie utrzymywała w kolejnych latach.
Marcin Palade jest w studiu, jest gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 9:00.
Czas na przegląd prasy.
A w Kijowie, w studiu Kijów, Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Krzysztofie, czy się słyszymy?
Oczywiście, że się słyszymy i słyszymy jakąś muzykę w tle. Gdzie jesteś?
Tak, to właśnie być może dzisiaj nie studio Kijów, a bardziej jako reporter z Kijowa, dlatego że jestem w budynku Rady Najwyższej. W tym momencie za chwilę dosłownie rozpoczną się obrady porannej sesji Rady Najwyższej. Wczoraj premier Oleksij Gonczaruk wiadomo, że napisał swoją dymisję i tym razem ta dymisja to będzie prawdziwa dymisja i dzisiaj Rada Najwyższa dymisją premiera Oleksija Gonczaruka na pewno się zajmie. Wczoraj wieczorem frakcja Sługa Narodu, czyli ta frakcja rządząca Ukrainą, która ma większość w Radzie Najwyższej umożliwiającą przegłosowanie zmian w rządzie, zadecydowała, że właśnie do tych zmian rządowych dojdzie. Oleksij Gonczaruk odchodzi już do historii, czy dzisiaj odejdzie do historii, a prawdopodobnie jego miejsce zajmie Denis Szmyhal, to dotychczasowy wicepremier, minister rozwoju regionalnego, osoba, która jest w pewnym sensie nowa w polityce, bo jest związana z polityką dopiero od czasów funkcjonowania nowej komandy, tej komandy, tak zwanej komandy Z, czyli ugrupowania prezydenta Zełenskiego. Przez pewien moment był szefem jednego z obwodów na Ukrainie, później wszedł do ukraińskiego rządu, ale wcześniejsza jego kariera w ogóle nie jest związana z polityką, jest związana z życiem gospodarczym. Był szefem elektrociepłowni, bursztyńskiej elektrociepłowni. No tutaj jest taki jeden ciekawy element, który wiąże go z nazwiskiem potężnego ukraińskiego oligarchy, bo ta elektrociepłownia należy do Rinata Achmetowa, chociaż wczoraj jak sprawdzałem wiadomości o Szmyhalu, musiałem sprawdzać wiadomości, bo to jest osoba, która nie jest bardzo znana nie tylko dla polskich korespondentów, ale nawet dla ukraińskiej opinii publicznej. No właśnie wtedy też znalazłem tekst, w którym Szmyhal odcinał się od jakichkolwiek związków bezpośrednich z Rinatem Achmetowem, chociaż dzisiaj jak pierwsze te komentarze oceniające przyszłego premiera, bo dopiero Szmyhal prawdopodobnie dzisiaj zostanie premierem, jednak wskazuje się, że jest to jakiś element, który z Rinatem Achmetowem może go wiązać. Zresztą nie tylko on się zmieni w ukraińskim rządzie. Cały szereg ministrów straci swoje posady, między innymi minister spraw zagranicznych, minister zdrowia. W tym momencie Państwo słyszycie chyba taki sygnał, który świadczy o tym, że rozpoczyna się posiedzenie, poranne posiedzenie Rady.
Rady Najwyższej, która zdecyduje o tym, kto będzie premierem Ukrainy. Na chwilę gdzieś się...
Rady Najwyższej, który w ubiegłym tygodniu zwołał prezydent Zełenski.
Będziemy o tym Państwa informować i w południu, i w popołudniu wnet, co dzieje się na Ukrainie i w polityce ukraińskiej. A teraz w poranku wnet powiedzmy, że Paweł Bobołowicz przeprowadził pierwszy wywiad z nowym szefem Instytutu Pamięci Narodowej na Ukrainie, że ten wywiad jest dostępny na portalu www.wnet.fm, będzie opublikowany w Kurierze Wnet. A co ciekawego ci powiedział szef Instytutu Pamięci Narodowej, ukraiński szef Instytutu Pamięci Narodowej?
Anton Drobowicz, to jest nowy szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, który na tym miejscu zastąpił Wołodymyra Wiatrowicza, który, jak wiemy, był oceniany jako ta osoba, która w jakimś stopniu przysłużyła się blokadzie kontaktów z Polską, przede wszystkim w tych sprawach dotyczących kwestii polityki pamięci. O tym rozmawiałem między innymi z Antonem Drobowiczem, też o tym zniesieniu moratorium na prace poszukiwawcze. I tutaj Anton Drobowicz mówi ciekawe rzeczy. No, z jednej strony potwierdza fakt, że Polska oczywiście dostała pozwolenie na przeprowadzenie tych prac, wyraża jakby dobrą wolę, żeby te rzeczy kontynuować, ale jednocześnie zastrzega, czy przypomina, że jest to też uzależnione od tego, jak Polska wywiąże się ze swoich zobowiązań, czyli też umożliwienia analogicznych prac poszukiwawczych i odnowienia miejsc pamięci, o które zabiega Ukraina na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Rozmawialiśmy o historii, rozmawialiśmy o Wołyniu, rozmawialiśmy o tym innym spojrzeniu Drobowicza na sprawy historyczne niż Wiatrowicza, między innymi dlatego, że Drobowicz jest filozofem i uważa, podchodzi do historii trochę inny sposób, może bardziej stonowany, na pewno nie przez pryzmat taki bardzo osobisty. Rozmawialiśmy też o obchodach 1920 roku, jak czy Polska i Ukraina razem będą obchodzić, i Drobowicz też tutaj podkreśla, że są, na pewno będą wspólne obchody, między innymi jako jeden z wariantów wskazując paradę 9 maja, która byłaby paradą w setną rocznicę wyzwolenia Kijowa. Dokładnie taka parada odbyła się 9 maja 1920 roku. Być może w tym roku dojdzie do parady, rekonstrukcji tej parady. Drobowicz powiedział, że jest to jeden z wariantów rozważanych przez ukraińskie władze. To, co Państwo możecie odsłuchać na portalu Wnet, to jest pierwsza część dotycząca tej mojej rozmowy, dotycząca relacji polsko-ukraińskich. Całość, tak jak wspomniałeś, będzie w Kurierze Wnet. Tam rozmawiamy też o tych nowych kwestiach dotyczących zmian na Ukrainie, między innymi kwestii upamiętnienia Majdanu, rewolucji godności, co w tej sprawie się zmieniło. To pierwszy tak obszerny wywiad Drobowicza dla polskich mediów. Tym bardziej Państwa zapraszam, no bo jednak to jest wyznacznik tej polityki historycznej, która przecież przez lata była no, takim niebezpiecznym elementem w naszych relacjach, więc warto wiedzieć, co o tym sądzi nowy szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej.
Zachęcamy Państwa do wysłuchania, odsłuchania tego wywiadu i do przeczytania wywiadu w najnowszym Kurierze Wnet, który ukaże się na początku przyszłego tygodnia. Do drukarni trafi w najbliższy czwartek. Słyszymy te dźwięki, słyszymy Radę Najwyższą. Posłowie do Parlamentu Ukraińskiego zbierają się, będą decydować o tym, kto będzie przyszłym premierem Ukrainy. A dlaczego ten podaje się do dymisji? Dlaczego kończy się misja obecnego premiera Ukrainy?
To jest świetne pytanie, Krzysztof. Właściwie bardzo często też padające w ukraińskich mediach społecznościowych. Dlaczego właściwie Oleksij Gonczaruk podaje się do dymisji, jeżeli jeszcze niedawno prezydent Zełenski twierdził, że to jest świetny rząd, bo politycy tej komandy Z, czyli tego ugrupowania prezydenckiego, twierdzili, że Ukraina ma świetny rząd, a Oleksij Gonczaruk był wychwalany jako ten, który jest młodym politykiem, niezaangażowanym, jeszcze raz przypomnę, najmłodszy w ogóle premier w historii Ukrainy, który jest takim technokratą. A tu nagle okazuje się, że podaje się do dymisji. No wiadomo od początku roku, że w styczniu była ta taka afera związana z ujawnieniem podsłuchanej rozmowy, która prawdopodobnie była prowadzona przez premiera Honczaruka, prawdopodobnie, bo do dzisiaj jakby nie zostało to potwierdzone, chociaż fakty wskazują na to, że rzeczywiście Honczaruk tą rozmowę przeprowadził, w której krytykował prezydenta Zełenskiego, pozwolił sobie mówić o nim niepochlebne słowa, jeśli chodzi o kwestie nieznajomości przez prezydenta zagadnień ekonomicznych. No i wtedy wywiązał się pierwszy taki konflikt. Wtedy była pierwsza informacja o złożonej dymisji, która później okazała się, że dymisją właściwie nie była, a Honczaruk się z tego wycofał. Prezydent Zełenski przeprowadził taką publiczną rozmowę z Honczarukiem, kazał mu poprawić pewne tam niedoskonałości funkcjonowania działania rządu ukraińskiego. No i nagle mamy te trzy dni ostatnie. W poniedziałek premier Honczaruk zwołuje konferencję prasową. Wtedy już były takie pogłoski, że prawdopodobnie ogłosi swoją dymisję. Okazało się, że nie chciał się odnosić do kwestii dymisji, opowiedział o sytuacji związanej z koronawirusem na Ukrainie, kwestię dymisji jakby odłożył na później, ale nie wykluczył je. To też jest fakt, że rzeczywiście jakby nie wykluczył kwestii dymisji. No i wczoraj w ogóle była burza medialna na Ukrainie, ponieważ najpierw się pojawiła informacja, że jednak złożył dymisję, czy poda się do dymisji. Później okazało się, że prawdopodobnie w ogóle będzie to zaskarżać do sądu, bo premier Honczaruk jest w ogóle do listopada tego roku jest specjalnie chroniony. Nie może zostać odwołany przez Radę Najwyższą. Tylko w przypadku, kiedy sam złoży dymisję. Wtedy może zostać odwołany. No cóż, no nie ma żadnej wątpliwości, że oczywiście tutaj są jakieś zakulisowe gry i próby nacisków. Rząd nie ma dobrych notowań wśród społeczeństwa. Być może jest to próba ratowania sondaży, chociaż no wydaje się, że to taka słaba próba, szczególnie, że nowa postać, nowego premiera jest absolutnie nieznana. No być może to też jest jeden z takich pomysłów socjologicznych, żeby pokazać, że to jest to otwarcie, nie są to ludzie ze starej władzy. Przypomnę, że był rozważany na funkcję premiera Sergiej Tychipko, czyli osoba absolutnie związana z poprzednim systemem. Nie to, że poprzednim Poroszenki, tylko poprzednim Janukowycza. No a tu pojawia się człowiek, któremu w biografii no ciężko jest coś zarzucić, że na przykład jest w jakiś sposób powiązany z poprzednimi rządami Ukrainy. No ten jeden drobny element, który w jakiś sposób może go wiązać z jednym z ukraińskich oligarchów. No być może jest to taki pomysł na polepszenie lecących w dół sondaży i zarówno ukraińskiego rządu, jak i prezydenta Zełenskiego, który też w sondażach cały czas traci.
Rękę na pulsie wydarzeń ukraińskich trzyma Paweł Bobołowicz, prawdziwy dziennikarz, prawdziwy reporter. Dziękuję bardzo za korespondencję z Kijowa, z Parlamentu Ukraińskiego.
Dziękuję serdecznie i zapraszam do słuchania dzisiaj w ciągu dnia. Na pewno będę tutaj cały czas w Radzie Najwyższej dla...
Tam będzie Paweł Bobołowicz. Na zegarze godzina 9.10. Marcin Paladę pozostał w studio, kontynuując kampanię prezydencką. Na co teraz powinniśmy zwracać uwagę?
Na pewno najbliższe dni to będzie kwestia wyznaczana przez koronawirus, o czym już rozmawialiśmy w pierwszej części naszej rozmowy. W miarę jak świat będzie starał się uporać z tym problemem, to będzie też rzutowało na naszą kampanię wyborczą. Natomiast ja spodziewam się, że do świąt wielkanocnych nie powinno być większych zaburzeń w kampanii. Tym takim wyznacznikiem nowego otwarcia w kampanii, już takiej bardzo intensywnej kampanii, właśnie będą święta, a właściwie okres poświąteczny między okresem po Wielkanocy a 10 maja.
Jest jeszcze przed świętami, jest bardzo ważna data, 10 kwietnia.
Tak, tylko że ta data będzie oczywiście, będzie próba spożytkowania tej daty przez obóz rządzący, zwłaszcza, że mamy tutaj do czynienia z okrągłą 10. rocznicą katastrofy smoleńskiej i myślę, że odżyją te spory, które obserwujemy od 10 lat co do oceny tego skutków na to, co się wydarzyło w Polsce i tutaj myślę, że nie będzie żadnego większego zaburzenia w tej materii.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Marcin Paladę komentuje zdarzenia z kampanii wyborczej z pasją. Obserwuje pan, jakie jest pana nastawienie do tej kampanii?
Panie redaktorze, z wyborów na wybory tej pasji jest coraz mniej, dlatego że wiele zachowań jest powtarzalnych i w dużej mierze obserwując scenę polityczną, no już z niemała od ponad 30 lat, od początku III RP, do wielu zjawisk, do wielu osób jestem przyzwyczajony, więc niewiele w stanie jest mnie zaskoczyć.
Ale może zaskoczy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Usłyszymy się jutro o godzinie 7:07. Dariusz Konkol zrealizował dzisiejszy poranek. Jaśmina Nowak była wydawcą dzisiejszego poranka. Za chwilę studio Lwów, a we Lwowie jest Wojciech Jankowski, też reporter, też dziennikarz, jak Paweł Bobołowicz i zresztą jak my wszyscy tutaj, którzy są zgromadzeni w Radiu Wnet, w Radiu Dwóch Prędkości, Radiu Dwóch Stolic. Myślę, że na zakończenie poranka możemy posłuchać piosenki. Zajrzyjmy do studia Dziki Zachód i posłuchajmy tych piosenek, które przygotowuje dla nas Wojciech Cejrowski.